O Bogu bogatym w miłosierdzie. Dwa słowa dzisiaj. Chciałbym się posłużyć taką przypowieścią z Ewangelii według świętego Mateusza z 18 rozdziału. Pozwolę sobie ją zacytować na początku, żebym mógł się do niej odnieść. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj, coś winien. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Co to znaczy, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie? Zwróćmy uwagę na kwotę, która jest wymieniona w tej przypowieści. 10 000 talentów. Przypominam sobie ze Starego Testamentu taki moment, kiedy całe królestwo Judy chciało się wykupić u króla asyryjskiego i cena wykupu to był 1000 talentów. To było 1000 talentów. Proszę zobaczyć. W Ewangelii pewnie jest to też taka biblijna, wschodnia przesada. Natomiast kwota jest znamienna. 10 razy więcej. To są takie kwoty, którymi operowali już nie pojedynczy ludzie, ale całe królestwa, całe państwa, książęta, królowie, władcy. Możemy sobie zadać pytanie, jak bogaty jest ten król z przypowieści, skoro pożycza 10 000 talentów, to ile ma w takim razie, jeżeli taką kwotę jest w stanie pożyczyć? I inne pytanie możemy sobie zadać, kim dla niego jest ten jego sługa, że jest w stanie mu pożyczyć aż tak wiele? Ale to jeszcze nie koniec tej gigantycznej skali, jaką pokazuje ta przypowieść. Uwielbiam to zdanie, które znajduje się przy jej końcu. Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Żadnych żyrantów, żadnych podań, żadnych gwarancji, żadnych transz. Prosiłeś, więc ci darowałem. Skąd taka hojność? Miłość jest taka hojna. Nasza relacja z Bogiem to nie jest kontrakt, to nie jest biznes, to jest miłość. I to, o czym mówię, dzieje się tylko, może być zrozumiałe tylko w kategoriach miłości. Jeżeli próbujemy tu cokolwiek na cokolwiek przeliczać, to pobłądzimy. Tylko miłość jest taka, że chce zawsze dobra. Niezależnie od ceny, niezależnie ile musi w to zainwestować. Jeżeli widzi jakąś szansę na realne dobro, to tego pragnie. Jest taki problem, myślę, że przeżywamy go szczególnie w naszych czasach od kilkudziesięciu lat, że świat, w którym żyjemy, jest światem interesownym. Za wszystko się w nim płaci. Nie ma nic za darmo. To jest taka swoista Ewangelia tego świata, która jest nam sączona nieustannie każdego dnia i przesiąkamy nią. Jeżeli świat jest interesowny, to w tym świecie bardzo trudno uwierzyć jest w miłość, która jest bezinteresowna. Wyobraźmy sobie kogoś, kto chce nam coś dać za darmo. Jaki jest pierwszy odruch? Czy tam nie ma jakiegoś haczyka? Czy tam nie ma coś napisane drobnym druczkiem? Czy co ktoś będzie chciał za to? Ja myślę, że już na tyle znamy gospodarkę rynkową, że wiemy, że wszelkiego rodzaju promocje, upusty i okazje to jest po prostu napędzanie koniunktury. To jest po to, żeby jeśli nie zarobić więcej, to przynajmniej mniej stracić. Wszystko jest obliczone na zysk. Ale to nie jest logika miłości. To jest logika, która wręcz miłość zabija. Myślę, że wielu z nas ma też taką historię życia, że w mniejszym lub większym stopniu wychowywaliśmy się w środowiskach, gdzie miłość była warunkowa. Przy całej dobrej woli naszych rodziców. Myślę, że wielu z nas coś takiego przeżywało. Kocham cię, gdy jesteś grzeczny. Jak nie jesteś grzeczny, o, to zastanowię się, czy cię będę kochać. Jak się dobrze uczysz i masz dobre oceny, to wychowawcy, nauczyciele szanują. A jeżeli są złe oceny, to się gniewają. Dlatego nauczyłem się stawiać jedynki z uśmiechem. Musimy zażegnać sytuację kryzysową. Dlatego nauczyłem się stawiać jedynki z uśmiechem, bo po co obdarzać ucznia czymś więcej niż jedynka? A poza tym to jest jego jedynka, nie moja. Natomiast czasami taki ładunek emocjonalny jest przekazywany. Oburzenie, gniew, potępienie. Jak mogłeś? Skoro to się stało, to widocznie mógł albo mogła. Miłość warunkowa. Czym ona jeszcze skutkuje? Jeżeli ktoś kocha miłością warunkową, to uczy tego, żeby się nie przyznawać do winy. Bo jeżeli ktoś wie, że jeżeli zrobił coś złego, może stracić z tego powodu miłość, to się nie przyzna do zła. Nie przyzna się do zła, żeby nie zostać potępionym, żeby nie zostać odrzuconym. I jeżeli jesteśmy poddawani takim mechanizmom z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, całymi latami, to nie ma się co dziwić, że w tym momencie, kiedy Bóg chce być dla mnie łaskawy, kochający, miłosierny, życzliwy, to w pierwszym gdzieś podświadomym odruchu też możemy szukać, czy On nie ma tam jakiegoś haczyka na mnie. Czy czasami nie trzeba będzie coś stracić? Przecież Bóg nie może być tak dobry za darmo. On będzie coś ode mnie chciał. Będę musiał cierpieć albo się poświęcać i tak dalej, i tak dalej. Bóg ma problem. Jak to zrobić, żeby człowiek uwierzył, że jest bogaty w miłosierdzie? Powiem szczerze, że nie znam lepszego argumentu niż krzyż Jezusa Chrystusa. Krzyż to jest źródło miłosierdzia. Krzyż to jest wołanie Boga: uwierz mi, człowieku, że nie mam wobec ciebie złych zamiarów. Naprawdę. Krzyż to jest taki, no nie chcę powiedzieć, że krzyk rozpaczy Boga, ale na pewno dramatyczny, tragiczny apel. Zobacz, jak jesteś cenny w moich oczach. Krew Jezusa Chrystusa to już nie jest 10 tysięcy talentów. To jest o niebo więcej. W jednym z listów świętego Piotra czytamy, że zostaliśmy wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Jezusa Chrystusa. Drogocenną krwią. Możemy sobie próbować w taki ludzki sposób tłumaczyć, jaką ofiarę złożył Bóg dla nas. Wyobraźmy sobie, że rodzice tracą dziecko. Nawet takie duże dziecko. Wyobraźmy sobie, że na przykład ginie ktoś w wybuchu improwizowanego ładunku wybuchowego w Afganistanie, załóżmy. I rodzice widzą trumnę ze zwłokami swojego syna, żołnierza. Ile zmienia stwierdzenie, że poświęcił życie za ojczyznę? Pamiętam, jak moja mama mi mówiła, że nie chce umrzeć później niż ja, bo nie mogłaby patrzeć na śmierć swojego dziecka. Nie ma pojęcia, jakby to mogła przeżyć. Bóg poświęca swojego syna. Oczywiście to jest ich wspólna decyzja. To nie jest tak, że wysyła Chrystusa, Bóg Ojciec, w jakimś sadystycznym odruchu na ukrzyżowanie. Raczej to jest bezradność Boga wobec tego, że człowiek nie jest w stanie uwierzyć w Jego miłość. Nie jest w stanie uwierzyć w Jego dobroć. Nie jest w stanie przyjąć tyle miłosierdzia, ile Bóg chciałby, żebyśmy przyjęli. Akurat tak się dobrze składa w tym kościele, że możemy patrzeć na Jezusa ukrzyżowanego. Proszę na Niego spojrzeć. Czy to jest ktoś, kto chce mi coś zabrać, kiedy tak wisi na krzyżu, w tym szczytowym momencie Jego życia i misji? Czy to jest ktoś, kto żąda mojego życia? Raczej daje. Raczej nic nie chce dla siebie. Nieagresywny, bezbronny, ofiara. Tak jak my nieraz. Stał się jednym z nas, więc pewnie doskonale rozumie to, co przeżywamy. Rozumie, dlatego umiera. Pamiętam, że kiedyś przechodząc stację Drogi Krzyżowej, modląc się Drogą Krzyżową, miałem takie olśnienie, takie natchnienie. Zapytałem, czego chciałby ode mnie Jezus, kiedy tak upada, kiedy tak umiera, kiedy daje się tak ranić, kiedy daje się cierpieć, kiedy daje swoje ciało, wystawia na cierpienie. Wiele tekstów Drogi Krzyżowej jest takich bardzo uczuciowych, litujących się nad Jezusem. Ja sobie pomyślałem tak po męsku. Ja, mężczyzna, pytam tego mężczyznę, który jest Bogiem, czego byś chciał ode mnie? Tak umierając, tak upadając, tak przeżywając upokorzenie. Owoców, nie litości. Oczywiście trzeba jakoś współczuć z Jezusem, może nie Jezusowi, ale współczuć z Jezusem wtedy, kiedy za mnie umiera, żeby zrozumieć tragizm i ogrom tego, czego dokonał. Natomiast to była Jego decyzja, On nie musiał tego robić. Czy wyobrażacie sobie, że Jezus nie musiał za mnie umierać, żeby mnie wyzwolić z grzechów? Nie musiał, mógł to zrobić w inny sposób. Sposób jest też Jego planem. To jest ten krzyk: popatrz na mnie, daję się zabić. Nie jestem Twoim wrogiem, nie jestem Twoim przeciwnikiem. Nic od Ciebie nie chcę, chcę wszystkiego dla Ciebie. Chrystus, który w sposób świadomy i wolny, mogąc w każdej chwili przerwać tę kaźń, umiera za mnie. Czego chce? Aby Jego męka nie poszła na marne. Żebym z niej skorzystał. Ile tylko trzeba. Wczoraj przy okazji niedzielnych tekstów mówiłem, że Bóg, że potępianie kogokolwiek nie leży w strategii Boga. Proszę zauważyć, że gdyby Bóg chciał kogokolwiek potępiać po Golgocie, po ukrzyżowaniu Jego Syna, marnowałby krew swego Syna. Przeczyłby samemu sobie. Każdy potępiony to jest krew Chrystusa wylana za darmo. Każdy potępiony to jest krew Chrystusa wylana na darmo. Tego Bóg nie może znieść. I jeżeli taki jest Bóg, taka jest Jego strategia, żeby za wszelką cenę dźwignąć mnie z grzechu, okazać swoją miłość, okazać swoje miłosierdzie, to w tym momencie chrześcijaństwo staje się takim najbardziej komfortowym środowiskiem, miejscem, gdzie można być grzesznikiem, gdzie można się przyznać do winy, bo nie czeka za to potępienie, ale miłosierdzie. Tego możemy być pewni. Bardzo lubię takie stwierdzenie, że w chrześcijaństwie możemy być bezpiecznie winni, bo tak naprawdę nic mi za to nie grozi, a wręcz przeciwnie, jeżeli uznam się winnym przed Bogiem, uznam swoje grzechy, swoje podłości przed Bogiem, to Jego odpowiedzią będzie tylko miłość. Tu pozwolę sobie na taką małą dygresję, takie troszeczkę pójście, mówiąc językiem narciarskim, krawędziowo. Bóg pozwala nam grzeszyć, nie zabrania. Może ostrzega, przestrzega jak może, zapala różne ostrzegawcze światła, natomiast nie zniewala. Czasami, tutaj z całym szacunkiem dla matek, ale mamy mają takie przekonanie, że jak będą kontrolować swoje dziecko, to ono będzie bezpieczne. Nie, dziecko zbuduje sobie szarą strefę, o której mama nie wie. To jest jedyny efekt. Nie można komuś nie pozwolić odejść. Tutaj musiałbym do innej przypowieści bardzo mocno nawiązać. Przypowieści o miłosiernym ojcu, czy synu marnotrawnym. Czy ja jestem zafascynowany tym początkiem tej przypowieści. Ojciec pozwala synowi odejść. Syn chce, żeby ojciec wykonał testament, czyli dla niego ojciec już umarł. Ojciec, zdając sobie sprawę z tego, wie, że nie ma szans na jakieś rokowania ze swoim synem, dlatego pozwala mu odejść. To nieprawda, że wtedy nie cierpi, to nieprawda, że go wtedy nie boli, ale nie ma innego wyjścia, bo inaczej syn niczego nie zrozumie. To jest ryzyko, może zginąć, może. Ale taka jest właśnie dojrzała miłość, że pozwala grzeszyć, pozwala odchodzić, pozwala się zagubić. I odwrotnie, jeżeli za każdym moim grzechem, za każdym zagubieniem, za każdym odejściem jest krew Jezusa Chrystusa, a Bóg nie znosi tego, jak ta krew się marnuje, dlatego Bóg wykorzysta każdy akt dobrej woli z mojej strony. Nawet ten najsłabszy, najbardziej ułomny. Dlatego prosiłbym każdego z was, żebyście nigdy nie mówili, że wasz żal jest zły, że wola jest niewystarczająco dobra. Bóg jest w nas na tyle zakochany, że przyjmie wszystko, bo za wszystkim jest Jego krew. Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Ile jest tego miłosierdzia? Kiedy ono się skończy? Skończy się w ogóle? Można mówić, że tego miłosierdzia jest 10 tysięcy talentów, jest 77 razy, czyli nieskończenie wiele. Że tego miłosierdzia jest tyle, jak cenna jest krew Jezusa Chrystusa. Miłosierdzia Bożego starczyłoby, tak sądzę, żeby dzisiaj uzdrowić cały ten nasz chory, patologiczny świat, w którym żyjemy. Problem wcale nie jest w tym, że tego miłosierdzia nie ma. Problem jest w tym, że człowiek nie chce z niego korzystać, nie wierzy, że Bóg może być aż tak hojny. Problem, że nie dowierzamy, że może Bóg być aż tak nieprzyzwoicie hojny. Nieraz w konfesjonale przeżywam taką sytuację, że ktoś wątpi już w sens spowiadania się. Że mówi, że już chyba nie przyjdzie następny raz, bo to nie ma sensu, bo nic się nie zmienia. Nie zauważa, że nie zmienia się także to, że Bóg cały czas odpuszcza. Cały czas. I Bóg nie ma z tym problemu. To jest bardziej godne zauważenia niż powtarzające się winy. Bo my jesteśmy dla Boga cenniejsi i ważniejsi niż nasze grzechy. To my nie wytrzymujemy tego napięcia, które generuje ogrom miłosierdzia Bożego. Jak można tyle przebaczać? Można. Bóg sobie poradzi. Bóg Boga stać na moje grzechy. Na mnie Go stać. To my zniechęcamy się samymi sobą. Bóg nami się nie zniechęca. Warto przychodzić po miłosierdzie, nawet jeżeli się nic nie zmienia, bo nie marnuje się wtedy krew Chrystusa. A Bóg przed swoimi aniołami może powiedzieć, że jest zwycięzcą, że powiedział ostatnie słowo, ale o tym więcej jutro. Łatwiej jest nieraz siebie potępić, niż uwierzyć w cierpliwość Boga. Zadanie nasze na dziś, takie, które stawia przed nami Pan Bóg. Uwierz, że jestem miłosierny, że to miłosierdzie nie ma końca i że ono jest właśnie dla ciebie, aby nie marnowała się krew Chrystusa. Zmierz się z tym. Żeby dodać otuchy, chciałbym przypomnieć takie wydarzenie z mojego życia, którego ja nie pamiętam, ale opowiedziała mi je moja siostra. Moja siostra jest ode mnie starsza 11 lat. Tato chciał mieć syna i po 11 latach jestem. Udało się. Za pierwszym razem. Jest nas tylko dwójka w domu. Pamiętam, że kiedyś w domu, mając 2 czy 3 lata, coś rozwaliłem. Jakiś flakon czy coś. Chyba to nawet drogie było. I pamiętam, że moja siostra mówi, że tato był bardzo zły wtedy. I moja mama szepnęła mi na ucho: idź mu powiedz, chciałeś syna? Więc ja, no, 2-3-latkowi nie trzeba wiele mówić. Robi, co rodzice każą. Więc stanąłem przed tatą i powiedziałem: chciałeś syna? W tym momencie problemu już nie było. To nie było ważne, że się coś stukło. To nie było ważne, że coś się zepsuło, że coś było rozwalone. Co było ważne? Syn. Mamy prawo przychodzić bezczelnie przed majestat miłosierdzia Bożego i mówić Bogu: chciałeś syna? I jeżeli mój ojciec nie miał z tym problemu, to czy Bóg ojciec będzie miał z tym problem? Nie sądzę. Mamy prawo bezczelnie przychodzić przed majestat Boga, ile tylko razy coś się stanie złego. Mam takie przekonanie, w związku z tym wszystkim, co dzisiaj powiedziałem, że w chrześcijaństwie mogę czuć się bezpiecznie, że przed obliczem Boga, choćbym nie wiem, jakim był grzesznikiem, mam ten spokój i tę pewność, że nie będę odrzucony, nie będę wzgardzony, nie będę potępiony. Oto się pomódlmy teraz. Chciałem zaprosić do tego, żebyśmy pomodlili się teraz, wykorzystując obraz Ecce Homo, świętego brata Alberta. Nie wiem, czy z daleka będzie go dobrze widać, ale opowiem, o co mi chodzi w tym obrazie. Ja mam taki kłopot, bo ja nie w każdym człowieku umiem zobaczyć Chrystusa, a tak podobno trzeba. Dla mnie to jest takie praktycznie trudne. Dlatego, że jak ktoś jest, nie wiem, pijany, złośliwy, chamski, bezinteresownie złośliwy czy zły po prostu, to trudno mi w nim zobaczyć Chrystusa. Oczywiście wiem, że Chrystus go też kocha, bo jest w Ewangelii świętego Mateusza takie piękne zdanie, którego ja czuję się też beneficjentem, że Bóg sprawia, że Jego słońce wschodzi nad dobrymi i złymi i zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, więc czy będę sprawiedliwy, czy nie, deszcz będzie dla mnie. Więc ja wierzę, że Bóg ich kocha po swojemu, tylko ja nie potrafię. Natomiast w święto, we wspomnienie świętego brata Alberta używa Kościół w liturgii takiej pięknej modlitwy, z której jedno zdanie dosłownie mnie rozczula. Brat Albert zobaczył w tych ubogich i poniżonych, cytuję, znieważone oblicze Chrystusa. Czyli może właśnie takie. Jak znieważone, to już możemy rozmawiać. Dzisiaj chciałbym o czymś innym jeszcze powiedzieć. Na tym obrazie szaty są tak ułożone, że tworzą kształt takiego wielkiego serca. Proszę zobaczyć, że jest to scena, w której Jezus jest poniżony, jest upokorzony, jest po biczowaniu, cierpiący. I to jest niesamowite orędzie, bo odpowiedzią Jezusa Chrystusa na ubiczowanie, na poniżenie, na odrzucenie jest miłość, miłość, miłość. Tego nigdy nie cofnie. I jeszcze jeden szczegół w tym obrazie, na jeden szczegół zwraca się uwagę. Spuszczone oczy Jezusa, takie zażenowane. Człowieku, nie interesują mnie Twoje grzechy, nie chcę nawet na nie patrzeć. Ty jesteś dla mnie ważniejszy niż Twoje grzechy, niż to, co robisz, to, co się udało, nie udało. Ty jesteś dla mnie ważniejszy niż Twoje grzechy. Spróbujmy pomodlić się i wyznać wiarę w to, że to miłosierdzie, ta miłość Boga jest dla mnie w sposób absolutnie bezwarunkowy.